Partnerem audycji jest firma Helimed, zajmująca się diagnostyką obrazową TK i NR. Przychodzi starzec do doktora.
Danuta Starzec, witam serdecznie. Dziś chcę zająć Państwa uwagę niepokojącym zjawiskiem, jakim jest kryzys zdrowia psychicznego młodych ludzi. W połowie stycznia odbyła się w Opolu konferencja profilaktyki i zdrowia psychicznego młodzieży. Radio Doxa też tam było. Stąd za chwilę usłyszą Państwo dwie ważne rozmowy nagrane podczas tego spotkania. Oto pierwsza.
Lewandowska Aleksandra, konsultant krajowy psychiatrii dzieci i młodzieży, ale przede wszystkim lekarz praktyk, bo to podkreślam na każdym kroku. To, co się teraz dzieje z kondycją psychiczną dzieci i młodzieży, jest niezwykle alarmujące dla całego naszego środowiska osób dorosłych. Wszystkich obszarów, które mają związek z pracą z dziećmi, czyli i ochrona zdrowia, ale też tutaj na myśli mam obszar edukacji. Jaka jest kondycja? Ja może tak króciutko powiem o takich dwóch danych, bo my jako środowisko psychiatrów dziecięco-młodzieżowych w sumie od kilkunastu lat alarmujemy, że ta kondycja się pogarsza z roku na rok, natomiast teraz czas pandemii, konfliktu zbrojnego, kryzysu gospodarczego niewątpliwie jeszcze znacznie pogłębiło te problemy. I tak dla porównania, ten czas, kiedy zaczęła się pandemia, my dokonaliśmy takiej analizy, czyli wrzesień 2019 do pierwszego lockdownu, taki okres ważny, neuralgiczny, bo dzieci szkoły, tak, od września i potem analogiczny okres dla porównania, czyli kiedy dzieciaki i młodzież zaczęła wracać do szkół, wrzesień 2021 i marzec 2022. I proszę sobie wyobrazić, że do systemu ochrony zdrowia, jeśli chodzi o obszar psychiatrii dzieci i młodzieży, dołączyło dwa razy więcej pacjentów dziecięcych do 13 roku życia i o 63% więcej pacjentów młodzieżowych. Takie jest zapotrzebowanie i to jest naprawdę alarm, który dla mnie wiąże się z 10 wykrzyknikami. Kondycja jest gorsza. Niewątpliwie ten trudny czas przyczynia się do tego, co obserwujemy, ale to nie jest tylko kwestia ostatnich 3 lat, mówiąc szczerze. I ja bym chciała jakby zajrzeć głębiej, tak? Nie skupiać się tylko na tym wierzchołku góry lodowej, czyli ilość zaburzeń, ale w ogóle dlaczego tak się dzieje. Mówię głośno też jako psychiatra dziecięco-młodzieżowy, że w naszym kraju brakuje profilaktyki, bo większość tych dzieci i nastolatków, która trafia do poradni, do oddziałów stacjonarnych, gdyby otrzymała pomoc znacznie wcześniej, tak, na wcześniejszym etapie, kiedy zaczęły pojawiać się zachowania czy symptomy niepokojące, to naprawdę nie spotykalibyśmy się z nimi już w oddziałach stacjonarnych. Mało tego, gdyby była rozwinięta profilaktyka, która uczy te dzieci uważności na siebie, umiejętności słuchania siebie, bo nie powiem nic odkrywczego, jeżeli to dziecko jest uczone uważności na siebie, tak, to jest bardziej uważne w kontakcie z drugim człowiekiem. A teraz słyszymy, mamy więcej przemocy rówieśniczej, więcej w ogóle przemocy, tak, słabszą kondycję, odporność psychiczną naszych dzieci. No właśnie dlaczego? No dlatego między innymi, że tej profilaktyki brakuje, ale teraz mamy taką rzeczywistość i takie wyzwania, że ta profilaktyka powinna być skierowana nie tylko do dzieci i do młodzieży, bo i rodzice są pogubieni i są w gorszej kondycji psychicznej, również i nauczyciele, i osoby dorosłe, które mają kontakt z tymi naszymi dziećmi i z młodzieżą. I tutaj te oddziaływania powinny być skierowane do szerokiego grona odbiorców. Zaczęły się pewne zmiany w ochronie zdrowia dotyczące reformy psychiatrii dzieci i młodzieży, tak? Czyli pomoc temu dziecku w kryzysie nastolatkowi czy w potrzebie i jego rodzinie jak najbliżej miejsca zamieszkania, czyli tworzenie tych ośrodków opieki środowiskowej, psychologiczno-psychoterapeutycznej, tak? I potem poradni zdrowia psychicznego, oddziałów dziennych, oddziały stacjonarne, jakby to jest jedno. Natomiast ja często powtarzam, że same oddziaływania z centrum na ochronie zdrowia nie przyniosą nam takich efektów, jakbyśmy oczekiwali, bo nam zależy na tym, żeby aktywnie włączyło się również Ministerstwo Edukacji, bo raz, że ze sobą współpracujemy, a dwa, również i w szkołach jest potrzebne wsparcie, często dotyczące już pomocy specjalistycznej, ale to, o czym przed chwilą sobie rozmawiałyśmy, również i profilaktyki, ale także jest potrzebne włączenie się Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwa Sprawiedliwości, tak? Te prace dotyczące reformy się rozpoczęły, ale również udało nam się zacząć prace dotyczące współpracy z Ministerstwem Edukacji, tak? No kolejne wyzwania to kolejne resorty, bo tutaj na każdym polu jest wiele do zrobienia.
Ale jeżeli zdarzy się, że nauczyciel zobaczy, że coś jest z uczniem nie tak, gdzie powinien się zgłosić?
Wszystko zależy od tego, co się z tym uczniem dzieje, bo jeżeli mamy taką sytuację, że nauczyciel obserwuje, że ten mój uczeń, który do tej pory był bardzo aktywny, tak zaangażowany, trochę tak jakby, powiem w cudzysłowie, gaśnie mi, tak, że coś się dzieje, coś mnie niepokoi, to może zacząć od najbliższej osoby, która jest na terenie szkoły, czyli albo psycholog szkolny, albo pedagog szkolny. I tutaj z kolei rolą pedagoga i psychologa szkolnego jest ocenić, czy ten uczeń wymaga wsparcia, na przykład pedagogicznego i psychologicznego, które szkoła może mu zapewnić, tak, czy jednak zaczyna coś się dziać i chociażby ten pedagog czy psycholog podejrzewa, rozpoczynający się epizod depresji, czy jeszcze inne problemy, gdzie wie, że trzeba tego ucznia przekierować już do systemu ochrony zdrowia i tego absolutnie nie powinniśmy się bać. Nam, jeśli mówimy o rozwiązaniach systemowych, to o czym ostatnio rozmawialiśmy też z przedstawicielami Ministerstwa Edukacji, to jest nawiązanie porozumienia pomiędzy placówkami oświaty, czyli szkoły, przedszkola, poradni psychologiczno-pedagogiczne z placówkami ochrony zdrowia, jak chociażby te ośrodki opieki środowisko psychologiczno-psychoterapeutycznej, bo ich jest najwięcej i często jeden ośrodek gdzieś blisko tej szkoły się znajduje, tak, żeby ta współpraca i koordynacja nad pacjentem, a tutaj po stronie szkoły uczniem, była taka spójna i adekwatna. Natomiast jeżeli mamy taką sytuację, że uczeń poczuje się na tyle bezpiecznie w kontakcie z nauczycielem, że powie otwarcie, że ma myśli, żeby coś sobie zrobić, tak, że właśnie jest w stanie zagrożenia życia bądź zdrowia, to ten nauczyciel absolutnie nie powinien się bać wezwać rodziców, bo taki mamy wręcz obowiązek ustawowy, no i później wezwać karetki pogotowia i jednak zadbać o bezpieczeństwo tego ucznia, tak, czyli już po stronie znowu ochrony zdrowia.
Depresja nie tylko ma oblicze tego, że zamykamy się w domu, ale depresja też wygląda w ten sposób, że w środku chorujemy, a na zewnątrz jednak uśmiech do twarzy jest przypięty.
To jest tak, pani redaktor, że nie ma takiej możliwości, że jak coś się dzieje z dzieckiem czy nastolatkiem, uważny dorosły tego nie zauważy. Uważny, dlatego że bardzo często dzieci i nastolatkowie dają różne sygnały niewerbalne. Tak jak pani powiedziała, mniej mówią, więcej pokazują i nawet jeżeli ten nastolatek, u którego rozpoznajemy epizod depresji, jest opisywany jak, to przecież depresja to nam się kojarzy tylko z tym, że ktoś nie ma siły i tak naprawdę nie wychodzi z domu. Nastolatek wręcz odwrotnie. Może być taka sytuacja, że jest koleżanka, która mi się podoba i ona mnie trzyma i dla niej wstanę rano, mimo że nie mam siły, umyję włosy, tak, albo dziewczyna, która tak dla kolegi umaluje sobie paznokcie, tak, podaje takie przykłady, co nie znaczy, że nie cierpi. Ale nawet jeżeli jest ten uśmiech, powiedzmy, i to zachowanie, które nie sugeruje nam epizodu depresji, to bardzo często w parze idą zaburzenia koncentracji, problemy z zapamiętywaniem, czyli często nauczyciel to, co najszybciej zauważa, pogorszenie wyników w nauce, tak, częstsze absencje, tak, w szkole, albo chociażby spadek łaknienia, który wiąże się z utratą masy ciała, nie dlatego, że dziewczynka czy chłopiec jest w epizodzie jadłowstrętu psychicznego, tylko tak ma spadek apetytu związany z epizodem depresji. Jest zmęczony, bo problemy ze snem się pojawiają, więc jest mu trudno zasnąć, tak, albo nie śpi w nocy. Więc są to zawsze takie sygnały, takie symptomy, że nie ma możliwości, żeby uważny dorosły tego nie zauważył. Dlatego ja często mówię o tej uważności na siebie, bo im więcej my wiemy o sobie i jesteśmy w kontakcie, w takiej prawdzie ze sobą, to nawet jak to dziecko nam nie powie, to rozpoznajemy swoje emocje, że coś się w nas dzieje, tak, że jest coś takiego, że jedno dziecko nas może bardziej poruszać i może w nas uruchamiać na przykład współczucie, a może być kolejne dziecko, które w nas uruchamia złość, więc jak my jesteśmy w kontakcie z sobą, to też przyglądamy się sobie i to może być odpowiedź na przykład na pytanie, którego jeszcze nie znamy.
Uczestniczący w konferencji nauczyciele i dyrektorzy szkół podkreślali, że bardzo potrzebne są zintegrowane działania w zakresie profilaktyki i że dopiero współpraca nauczycieli, rodziców i specjalistów może dać szansę na wyjście z obecnego kryzysu. Po krótkiej przerwie kolejna rozmowa.